ക്രിസ്തുസ്. Bardzo piękne są dzisiejsze czytania mszalne i pokazują one, że sąd, który czeka każdego z nas na końcu naszego życia, będzie dotyczył nie tyle naszych czynów, ile raczej będzie to sąd z tego, jak potrafiliśmy w naszym życiu kochać. A miłość ukryta jest w naszym sercu. Otrzymaliśmy dwa najważniejsze przykazania. Przykazanie miłości Pana Boga i przykazanie miłości bliźniego. I tą miłość mamy odwzajemniać, bo miłość ma być konkretem. I miłości nie możemy rozdzielać, że będziemy kochali Pana Boga, ale darujemy sobie miłość do naszych bliźnich. Najmniejsi i ubodzy, nadzy i spragnieni, uwięzieni i zgłodniali, istnieją w świecie nie dlatego, że Pan Bóg nie chce im pomóc, ale dlatego, że Pan Bóg chce bogatym i wielkim, najedzonym i wolnym dać szansę na zbawienie. I o tym słyszeliśmy w dzisiejszej pięknej Ewangelii. Niestety zwykle ci, którym się dobrze na tym świecie wiedzie, nie widzi swej szansy na zbawienie w pomaganiu tym najbardziej potrzebującym. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus wcale nie mówi do swoich słuchaczy, że zrobili coś złego, że ich czyny były złe. Oni nie wyrządzili nikomu żadnej krzywdy. Zarzut, który słyszą z ust Pana Jezusa, to zaniedbanie dobra. Nie zrobili czegoś, a powinni. Nie wystarczy nie robić nic złego. Trzeba czynić dobro, bo zaniechanie dobra jest również grzechem. Nie możemy zaniedbywać miłości. Duch i dusza są ważne, ale ważne jest również ciało i uczynki miłosierne wobec ciała. I o tym przypomniał nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. W pierwszym czytaniu było dotknięty dekalog. Chciałem tylko taką jedną uwagę poczynić do dekalogu. Wiecie, jakie jest piąte przykazanie? W naszym dekalogu w języku polskim jest przykazanie: nie zabijaj. Zależy jeszcze, jak się liczy, bo tam starotestamentalne, ale jest przykazanie: nie zabijaj. Słyszeliście o takim przykazaniu? Nie ma takiego przykazania w Biblii. Kompletnie. W Biblii, w języku oryginalnym, hebrajskim, nie ma przykazania: nie zabijaj. Bo można zabijać. Można zabić w obronie własnej, w obronie swoich bliskich. Można zabić w obronie ojczyzny. Są wojny sprawiedliwe, w których zabija się i się grzechu nie popełnia. W oryginale Biblii, niestety w języku polskim jest to ciągle źle tłumaczone, jest przykazanie: nie morduj. Nie ma: nie zabijaj. Jest: nie morduj. Morduje się kogoś niewinnego, kogoś, kto nie zrobił nam krzywdy, kto jest bezbronny. I to przykazanie istnieje. I wtedy, jeżeli naruszamy przykazanie i mordujemy, popełniamy grzech ciężki, czyli śmiertelny. Dzisiejsza liturgia mówi o tym, aby nie zaniedbywać miłości. Jeśli kogoś kochamy, to chcemy poznać tę osobę. I to jest naturalne. W czasie tych rekolekcji chcemy nawrócić się do Chrystusa. Mówiliśmy wczoraj o zagrożeniu odchrystusowienia. I chciałem dzisiaj przybliżyć postać Pana Jezusa, ale nie jako Boga, bo był Bogiem, ale jako człowieka. Kościół Wschodni pięknie wyznaje wiarę, czyniąc znak krzyża. Do XIX wieku Kościół katolicki również w ten sposób się żegnał. Były trzy palce złożone tutaj razem, dwa na dole. Te trzy symbolizują Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, a te dwa naturę boską i ludzką Pana Jezusa, który był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I do XIX wieku jeszcze w Kościele katolickim żegnaliśmy się w ten sposób w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Góra, że Bóg przyszedł z nieba na ziemię, czyli z góry na dół. I ze strony prawej, bo tutaj nie ma serca, Bóg przyszedł ze śmierci do życia. I to jest piękne wyznanie wiary w Pana Jezusa. Wyznajemy wiarę w trójjedynego Boga i tego, który stał się Bóg, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. O Panu Bogu i Jego bóstwie, o bóstwie Pana Jezusa jest mnóstwo w książkach. I kiedyś przygotowywałem wykłady z chrystologii, zorientowałem się, że w ogóle nie mówimy o tym, jakim Pan Jezus był człowiekiem. Natura boska wiadomo, ale jakim był człowiekiem? I kiedy się tak przegląda nawet 30 podręczników z chrystologii, wszystko jest o bóstwie, a ze dwie strony mówi o Jego człowieczeństwie. Dlatego dzisiaj chciałem w tej nauce rekolekcyjnej zatrzymać się nad naturą ludzką Pana Jezusa, bo uczynki miłosierne, o których mówiła dzisiaj Ewangelia, były uczynkami co do ciała, nie co do duszy. Dusza kojarzy się nam z bóstwem, a ciało kojarzy się nam z człowieczeństwem. Na początku zapytajmy się o zdrowie i witalność Pana Jezusa. Kiedy czytamy świętą Ewangelię, Pan Jezus zjawi się nam jako człowiek zdrowy, naprawdę bardzo mocny fizycznie, odporny na zmęczenie i wszelkie trudy. Rozpoczynał dzień bardzo wcześnie. Pisze o tym święty Marek. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Bardzo dobrze znosił trudy działalności, która często stawała się wyczerpująca. Aż do nocy przychodziły do niego tłumy. Chorzy szukali ulgi, poszukujący prawdy prosili go o wysłuchanie. Przeciwnicy wciągali go w długie dyskusje. Oczywiście, jak każdy, Pan Jezus również czuł zmęczenie, o czym zaświadcza choćby fragment Ewangelii spisany przez świętego Jana. Był świetnym piechurem. Jego posługa była nieustannym pielgrzymowaniem przez całą Palestynę, a nawet dalej. Od Cezarei Filipowej aż do terytorium Tyru i Sydonu, które są obecnie w Libii. Ostatnia jego podróż z Jerycha do Jerozolimy była pierwszorzędnym dowodem wytrzymałości. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, z pewnością jakaś liczba tak, ale Jerycho znajduje się 300 metrów poniżej poziomu morza. Jerozolima 700 powyżej poziomu morza. I żeby przejść dość krótki odcinek, 20 kilku kilometrów, trzeba było być naprawdę mocnym fizycznie. W przypadku Pana Jezusa ważne były również relacje społeczne. Możemy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Pan Jezus nie miał żadnych uprzedzeń. Jego nauczanie skierowane było do wszystkich. Do pasterzy, rybaków, rolników, robotników. Ale zwracał się również do ludzi o wysokiej kulturze i poziomie intelektualnym. czyli faryzeuszów, saduceuszów, douczonych w piśmie. To fakt, że ludźmi uprzywilejowanymi dla niego byli ubodzy i utrudzeni. Powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy umęczeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Szczególnie podkreśla fakt, że to nie przedstawiciele najwyższych warstw są uprzywilejowani w osiągnięciu tego, co naprawdę się liczy. Czytamy w Biblii: zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Trudno nie zauważyć, że Pan Jezus posiadał liczne kontakty z osobami majętnymi, jak chociażby Józef z Arymatei, czy rodzina Marty, Marii i Łazarza, którzy mieszkali w Betanii na Górze Oliwnej. Człowieczeństwo Pana Jezusa objawiało się w jasności Jego idei. To bardzo uderza w Jego nauczaniu. To jasność idei. Wszystko jest przedstawione jednoznacznie i prosto. Nie ma żadnych ucieczek w jakiś tam subiektywizm. Może, słuchajcie, według mnie coś tam. My tak często się wypowiadamy. Pan Jezus nigdy nikogo nie kokietował. Nikomu nie chciał się przypodobać. Jak mówi, to manifestuje pewność tego, co mówi. Jasność i wzniosłość swojego nauczania. Nie było w nim nic z myśliciela, który jest oderwany od życia. Dlatego zauważał najmniejsze rzeczy. Nie miał w sobie nic z nad człowieka, który uważa za niegodne zwracać się ku zdarzeniom bez znaczenia. Nasz Zbawiciel objawia się w pełen sposób jako obserwator, który jest zainteresowany tym, jak żyją ci, do których został posłany. Dlatego był współczującym. Świadczą o tym te wszystkie przypowieści, które wygłaszał. I właśnie ta wrażliwość na zwyczajne sprawy i sztuka wypowiadania się, nawiązywania do konkretnego życia spowodowały, że był rozumiany przez tych, do których mówił. Pan Jezus był absolutnie wolny. Objawiał się jako człowiek naprawdę z ciała i krwi. Nikt nie był w stanie odsunąć go od wypełnienia misji. Ani wrogowie, ani nieprzyjaciele, bo posiadał absolutną zdolność podejmowania szybkich decyzji, skutecznych wyborów i zawsze trzymał się swoich zasad. Był wolny od tego, co nas często zniewala, od opinii innych ludzi. Nie przejmował się złośliwościami, nie przejmował się z bezpodstawnymi sądami, jakie ludzie wobec niego formułowali. Szedł swoją drogą, nawet jeżeli musiał być za to poniżany albo odbierali mu dobre imię. Popatrzcie, ile razy w Biblii ludzie szemrają przeciwko Panu Jezusowi. Mówią, że jest przyjacielem celników i grzeszników, trzyma z nierządnicami, że jest żarłokiem i pijakiem. Ludzie wobec niego byli okropni. Można powiedzieć, że w stosunku do samego siebie Pan Jezus uważał za ważne to, co on mówi do innych. Czytamy z jego słowa: biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówili. Uczeń Chrystusa musi być znakiem sprzeciwu. Musi mieć tych, którzy będą przeciwko niemu szemrali. Bo jeżeli nagle wszyscy wychwalaliby ucznia Chrystusa, to znaczy, że nie najlepiej wypełnia swoją misję. Mamy być znakiem sprzeciwu. Dlatego krytyka jest naszą codziennością. Absolutna wolność i samodzielność nie wykluczała u Pana Jezusa wrażliwości wobec cierpienia innych. Popatrzmy, jakim wrażliwym człowiekiem był. Dostrzegał ból matki, która szła przy trumnie swojego jedynego syna. Zdawał sobie sprawę z tego, że tłum jest głodny. Współczuł ludziom, którzy się pogubili. W pewnych sytuacjach nie potrafił powstrzymać swojego gniewu, zwłaszcza gdy mówił do ślepych naprawdę faryzeuszy, którzy negowali prawdziwość cudów, które on zdziałał. Był prawdziwym człowiekiem i bardzo cenił sobie miłość i przyjaźń. Pomijając miłość Bożą, jaką darzył całe stworzenie jako Bóg, to Ewangelie wspominają jego poczucie przyjaźni względem apostołów i ludzkiej miłości względem rodziny z Betanii, Marty, Marii i Łazarza. Znana jest jego szczególna miłość do dzieci, kiedy mówił: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Brał je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Wykazywał także wielką delikatność i taktowność względem kobiet. Tyle razy stawał w ich obronie. Scena uratowania przed ukamienowaniem jawno grzesznicy jest tutaj najlepszym przykładem. Pan Jezus miał ludzkie serce. Było to serce izraelskiego patrioty. Jego serce było sercem Izraelity. Kochał on w sposób szczególny i uprzywilejowany swoją ziemię i swój lud, bo do niego został posłany w pierwszym rzędzie. Do swego ludu i ziemi najpierw posłał swoich apostołów. Nie wykluczał oczywiście konieczności głoszenia Ewangelii innym narodom. Był tradycjonalistą żydowskim. Czasami pojawiają się autorzy, którzy uważają Jezusa za rewolucjonistę, jakiegoś politycznego agitatora społecznego. Tak chciałaby to zrobić kiedyś teologia wyzwolenia w Ameryce Południowej. Ale Pan Jezus nie był rewolucjonistą. On był tradycjonalistą. Był praktykującym Żydem, który zachowywał wszystkie prawa i tradycje swojego narodu. Każdej soboty chodził do synagogi. Każdego roku celebrował Paschę według przepisów. Płacił podatek na świątynię. I jego tradycjonalizm był bardzo konsekwentny, ponieważ zachowywał wszystkie przepisy prawa. Pan Jezus miał zdrowe pojęcie, podejście również do pieniędzy. W odróżnieniu od tego, co czasem na ten temat pisano, Jezus nigdy nie demonizował pieniędzy. Bogactwo jest czymś dobrym. Jest oznaką Bożego błogosławieństwa, jeżeli te pieniądze są uczciwie zdobyte. Wśród przyjaciół Jezusa byli ludzie bardzo bogaci. Szanował tych, którzy ciężko pracowali na pieniądze, ale również szanował pieniądze i starał się uzyskać dobrą podstawę finansową dla swojej działalności. Jego malutka wspólnota miała przecież swojego kasjera. Wybrał może nie najlepiej, bo Judasza, ale mieli zdolność finansową. Było z nim również 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 duchów, Joanna żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych kobiet, które im usługiwały ze swego mienia, przypomniał święty Łukasz. Na wykładach stawiam kiedyś zawsze pytanie studentom, czy Jezus miał wiarę. No bo to jest taki problem, który trudno rozstrzygnąć. Jako Bóg, czy jako człowiek? Jako Bóg to wiadomo, ale czy jako człowiek miał wiarę? Ewangelie nic nie mówią o wierze Pana Jezusa. Domagał się wiary od innych, czynił cuda, w skuteczności których często wymagał wiary w siebie, tak jak na spotkaniu z Samarytanką. Mówi, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Więc wszystko przemawia za tym, że Pan Jezus nie miał takiej wiary jak my, bo miał wiedzę, był Bogiem. Ale mamy jedną wypowiedź w liście do Hebrajczyków, gdzie czytamy, patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala. To jest jedyny tekst w Nowym Testamencie, który sugeruje wiarę Pana Jezusa. Wiara, jeżeli jest zaufaniem, posłuszeństwem i znajomością doktryny, czyli orędzia, jest wtedy pewność, że Pan Jezus taką wiarę miał. Bo jeżeli tak ją zrozumiemy, to Jezus był posłuszny, miał zaufanie do Ojca. Trochę się już rozgadałem. Rany, które Pan Jezus ma na sobie jako człowiek, są nie tylko duchowe, ale są również cielesne. I przestrzegał nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy nie zaniedbywali dobra, abyśmy potrafili kochać, abyśmy świadczyli uczynki miłosierne wobec tych, którzy są obok nas. Jeżeli nie spełniamy tych uczynków i zaniedbujemy dobro, wtedy ranimy i Jego, i ludzi, którzy są obok nas. Sprawiamy, że chorzy nie mają opieki, że krzywdzimy i ranimy tych, których powinniśmy kochać. Te rany Pana Jezusa, które są zadawane przez grzechy i zaniedbania dobra, są nierozłączne. I z tego powinniśmy robić sobie rachunek sumienia. Wpatrując się w Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka, chcielibyśmy prosić Go o to, abyśmy mieli prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Abyśmy wszystko czynili dla Jego nieskończonej chwały, dla zniszczenia grzechów i zbawienia naszych dusz. Amen.